Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś Uzbekistan. Dawno o tym kraju nie rozmawialiśmy, a w ostatnim czasie doszło tam do wielu interesujących zmian. Moim gościem jest Agnieszka Pikulicka-Wilczewska, autorka książki Nowy Uzbekistan, która niedługo ukaże się nakładem wydawnictwa Czarne. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nowy Uzbekistan to też hasło prezydenta Szafkata Mirziyoyeva z 2021 roku. To przypadek, że tak nazywa się pani książka. Czy było to w jakiś sposób zamierzone?
Było to oczywiście zamierzone, dlatego że Szafkat Mirziyoyev, jak tylko przyszedł do władzy, to od razu tak naprawdę zajął się wprowadzaniem reform. Albo przynajmniej te reformy zapowiedział. Te reformy miały być szumne, miały być wielkie, dużo się miało zmienić w kraju. I w pewnym momencie zaczęto używać tego określenia Nowy Uzbekistan. Tak jakby była to zmiana jakościowa, tak jakby cały system uległ zmianie. Niestety nie do końca tak się stało. Bardzo w wielu przypadkach te zmiany były tylko i wyłącznie kosmetyczne. Żadnych fundamentalnych zmian tak naprawdę niestety nie zaobserwowaliśmy. Natomiast to hasło Nowy Uzbekistan zostało i bardzo często jest używane po prostu dość sarkastycznie, z przekąsem. Także wydaje mi się, że tytuł tej książki też odzwierciedla właśnie taki mój stosunek do tego Nowego Uzbekistanu.
Mirziyoyev rządzi w Uzbekistanie od 2016 roku. Zastąpił wówczas na tym stanowisku zmarłego Islama Karimowa. W lipcu tego roku wygrał ponownie wybory z imponującym poparciem ponad 87% wyborców. Wcześniej zmienił konstytucję, przedłużając swoją kadencję do 7 lat. Czym kierował się, decydując się na taki krok?
Kierował się tym, czym kierowali się inni władcy Azji Centralnej, chęcią władzy. To znaczy w tego typu sytuacjach. Karimow zrobił dokładnie to samo, co Mirziyoyev, więc jakby jest to rzecz tak naprawdę, jest to część jakby kultury politycznej, bym powiedziała. Jest to część jakby pamięci instytucjonalnej, kultury instytucjonalnej, więc tak naprawdę dla nikogo nie było to wielkie zaskoczenie. Oczywiście z punktu widzenia Europy, Zachodu, bardzo byśmy chcieli widzieć te demokratyczne zmiany w Azji Centralnej. Bardzo często wierzymy, że takie zmiany mogą nastąpić. Natomiast póki co nie widać politycznej woli, żeby takie zmiany nastąpiły. Dlatego też kolejni liderzy Azji Centralnej wykorzystują triki, wykorzystują sztuczki swoich poprzedników do tego, żeby zapewnić sobie właściwie dożywotnią władzę. Nie wiemy, co będzie w przypadku Mirziyoyeva. Mirziyoyev niby teoretycznie może w tym momencie rządzić do 37 roku, natomiast nie jest on jeszcze aż taki stary, raczej się nie wybiera na tamten świat, więc może się okazać, że po tym czasie, w 37 roku, znowu będzie jakieś nowe referendum albo jakikolwiek inny powód, żeby tą kadencję jeszcze przedłużyć.
Czy to poparcie 87%, czy pani zdaniem to jest realne, czy to jest wynik fałszerstw wyborczych i w ogóle całej sposobu prowadzenia kampanii?
No to jest i to, i to. Natomiast wierzę w to, że większość ludzi, która przyszła do głosowania, zagłosowała na Mirziyoyeva. Nie wiem, czy to jest akurat taki wynik, czy to jest to prawie 90%. Natomiast z całą pewnością większość ludzi głosowała właśnie na niego, dlatego że nie znała żadnych innych kandydatów. W uzbeckiej polityce od dawna tak naprawdę widocznym politykiem jest prezydent, potem może tam szef senatu, paru parlamentarzystów. Natomiast tak naprawdę nie widać polityków, którzy by w jakikolwiek sposób sprzeciwiali się polityce władz. Więc tak naprawdę ci kandydaci opozycji to nie byli kandydaci opozycji i właściwie nie wiadomo, kto to do końca jest. Ludzie nie znają ich opinii, ludzie nie znają ich politycznego programu. Z drugiej strony żadna partia opozycyjna od czasu przyjścia Mirziyoyeva do władzy nie została zarejestrowana. Partia Prawda i Progres, byłego wykładowcy z Choresmu, do tej pory tak naprawdę stara się uzyskać pozwolenie na rejestrację. Niedawno trzeci raz im na to nie pozwolili. Już nie mówiąc o tym, że partia i jej członkowie cały czas są na celowniku służb specjalnych, ich kongresy są brutalnie zamykane, czasami dochodzi do różnego rodzaju prowokacji, na przykład prorządowi blogerzy przychodzą na przykład spotkania członków partii i zaczynają ich obrażać. Więc jakby nie mam w ogóle mowy o czymś takim jak wybory demokratyczne w Uzbekistanie. Cały system jest tak naprawdę no, skupiony na władzy jednostki, na władzy jednej partii. Dlatego wcale bym się nie zdziwiła, gdyby te wyniki były wiarygodne. Po prostu nie ma na kogo innego głosować.
Pani tutaj wspomniała o blogerach. To jest chyba taki też nowy trend pewien, tak? W Uzbekistanie, o których zresztą pani pisze w swojej książce. Oni się pojawiają. Czy tutaj władze im pozwalają na wszystko, czy jednak nie? Bo z tego, co przejrzałem, na przykład Radio Swoboda, które pisze też o Uzbekistanie, ma swoją redakcję zresztą uzbecką. W ostatnim czasie też były przypadki prześladowań tych ludzi, więc jak rozumiem, ta wolność, powiedzmy wolność słowa jest w dużym stopniu ograniczona.
Tak, wolność słowa jest w dużym stopniu ograniczona, natomiast trzeba zaznaczyć, trzeba to powiedzieć, trzeba to przyznać, że od czasu przyjścia do władzy Mirzojewa sporo się zmieniło w tej materii. Zmieniło się dlatego, że dziś w Uzbekistanie mamy tak naprawdę powszechny dostęp do internetu. Nie było to do końca możliwe w czasach Karimowa. W czasach Karimowa albo na początku Mirzojewa blokowano cały czas i YouTube, i Facebook, i Twitter, i różne inne media społecznościowe. Natomiast z czasem władze zrozumiały, że nie są w stanie tak naprawdę odciąć społeczeństwo od internetu, że społeczeństwo zawsze znajdzie jakiś sposób na to, żeby w tym internecie być. No i w związku z tym, że Mirzijoyev na początku ogłaszał wiele zmian, w tym zmiany, jeśli chodzi o wolność słowa i o możliwość krytykowania władz, pojawiło się bardzo dużo blogerów, takich powiedzmy niezależnych dziennikarzy, którzy zaczęli, no powiedzmy, prowadzić swoje kanały i komentować sytuację. Tylko że przez to, że ta tradycja dziennikarska nie jest aż tak wyrobiona i bardzo wielu ludzi ma problemy z odróżnieniem faktów od opinii, sporo z tych blogerów tak naprawdę, można powiedzieć, zaczęło wprowadzać więcej chaosu niż informacji. To znaczy pojawiło się bardzo dużo na przykład bardzo religijnych blogerów, którzy nie mają religijnego wykształcenia, natomiast mają swoje bardzo często dość konserwatywne i, żeby nie powiedzieć, radykalne podejście do spraw różnych, na przykład do praw kobiet, do praw ateistów, do praw do życia bez religii na przykład. I ci ludzie zaczęli bardzo silnie, powiedzmy, wpływać na zdanie, na opinię publiczną. Z drugiej strony oczywiście też powstało bardzo dużo wartościowych projektów, bardzo dużo wartościowych blogerów i uzbeckojęzycznych, i rosyjskojęzycznych, bo no, trzeba pamiętać, że ten rosyjski cały czas tak naprawdę w tej przestrzeni jest obecny. Natomiast powstało też sporo właśnie takich podcastów, które delikatnie mówiąc nie skupiało się na zwiększaniu dostępu do informacji i wiedzy, a po prostu na przykład na obrażaniu, na hejcie, na rozprzestrzenianiu jakichś tam teorii spiskowych i tak dalej. Część z tych blogerów oczywiście jest krytyczna wobec rządu, ale ci zazwyczaj nie są w stanie działać bardzo długo. Jest sporo właśnie tych, którzy są prorządowi i tak naprawdę tym można już właściwie wszystko.
Czyli oni są też wykorzystywani przez władzę.
Tak, jak najbardziej. Ci, którzy zyskali dużą popularność i stali się na tyle niebezpieczni, że rzeczywiście mogą teoretycznie wyprowadzić ludzi na ulicę, ci właśnie są zazwyczaj zachęcani do współpracy albo z SGB, czyli ze Służbą Bezpieczeństwa, albo po prostu z władzami. I ta umowa, powiedzmy niepisana, wygląda w ten sposób, że ci blogerzy nie krytykują władz, ale oprócz tego mogą właściwie mówić, co chcą. Czyli mogą powiedzieć na przykład, że można bić żonę i że to jest jakby po muzułmańsku i że na przykład jeżeli żona sprawdza twój telefon, to możesz ją bić. Była taka znana sprawa właśnie z jednym z tych religijnych blogerów. I mogą mówić tak naprawdę, co im ślina na język przyniesie, o ile nie krytykują władz.
No to chyba musimy dodać, że to nie jest tak, że w islamie można bić żonę, prawda? Że to jest jakby ich wymysł.
Tak, absolutnie. Absolutnie nigdy nie słyszałam, żeby jakby jakikolwiek liczący się religijny lider twierdził, że można bić żonę.
Dobrze, jeżeli chodzi o podsumowanie Mirzijoyeva, jego tych 7 lat już u władzy, co by pani jeszcze zapisała na jego plus? Co się zmieniło? Pani na przykład pisała też o przymusowej pracy na polach zbioru bawełny. To niby się skończyło, tak? Ale nie do końca.
No, bawełna jest bardzo dużym, to jest bardzo szeroki, bardzo duży temat. I w większości tak naprawdę bym powiedziała, że raczej ta praca przymusowa się skończyła, ale skończyła się dlatego, że zmienił się troszeczkę system produkcji bawełny. O ile jeszcze do niedawna praca przymusowa, czyli no, niewolnicy tak naprawdę byli na polach bawełny, niewolnicy rekrutowani z administracji publicznej, wśród pielęgniarek, uczniów, studentów, lekarzy, generalnie budżetówki i musieli spędzać na polach bawełny powiedzmy miesiąc lub dwa w czasie żniw, w okresie jesiennym. O tyle było to spowodowane tym, że państwo narzucało na rolników, państwo narzucało na określone regiony określone liczby zbiorów, przez co no, regiony, jakby szefowie regionów, hakimowie tak zwani, wysługiwali się tą pracą przymusową, wysługiwali się niewolnikami, no bo tak po prostu jest taniej. A poza tym no, był to już jakby stworzony system, który działał i po co coś zmieniać, jeśli coś działa. Natomiast no, Mirziyoyev, dzięki zresztą też dużej presji Zachodu i dużej presji firm produkujących ubrania z bawełny, Mirziyoyev w końcu postanowił pozbyć się tych niewolników. Był to proces bardzo powolny. Na początku usunięto pielęgniarki, lekarzy, uczniów, czyli tych, których było widać najbardziej, ale pozostaje na przykład pracownicy służb podatkowych, żołnierze. To tak naprawdę dopiero się zmieniło w momencie, gdy państwo przestało narzucać określone kwoty zbioru bawełny i to było właściwie, to był 2021 rok. Nie pamiętam dokładnie w tym momencie, trzeba będzie sprawdzić. Natomiast no, to było stosunkowo niedawno i teraz możemy powiedzieć, że tej przymusowej pracy nie ma. Natomiast to nie znaczy, że problem zniknął. Teraz już oczywiście bojkot uzbeckiej bawełny się zakończył, natomiast jakby warunki pracy na polach nadal nie spełniają światowych standardów. Ludzie, którzy pracują na polach są bardzo słabo opłacani, pracują w strasznych warunkach, śpią w okropnych warunkach, bardzo często mogą się nabawić różnych chorób przez to, że bawełna no, jest pryskana jednak chemikaliami i, no, i nie jest jakby to bezpieczna praca. Dlatego cały czas organizacje praw człowieka jednak apelują o to, żeby sprawdzać warunki pracy ludzi na polach, żeby zwiększać ich komfort pracy i żeby jakby cała ta praca była bardziej uregulowana.
A jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, jak to wygląda w Uzbekistanie? Na ile one rzeczywiście mogą swobodnie działać, czy w ogóle nie mogą?
Jest parę organizacji, które mogą działać swobodnie, zdecydowanie. I to też jest wielka zmiana od czasów Karimowa. Mirziyoyev jednak pozwolił na powrót wiele organizacji międzynarodowych, takich jak na przykład no, UNDP, czy znaczy tam po prostu ONZ-owskie różne organizacje, nie wszystkie. Pozwolił też na rejestrację nowych organizacji. Nie jest tych organizacji dużo. Bardzo często te, które istnieją, są pod dużą kontrolą władz. Nie wszystko, no nie na wszystko mogą sobie pozwolić. Natomiast na pewno jest ich więcej niż w czasach Karimowa. Powstało trochę organizacji kobiecych, powstały organizacje, które no, zajmują się gdzieś tam prawami człowieka. Oczywiście nie wszystkie te organizacje mogą mówić, natomiast na pewno sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż wcześniej.
A czy wojna na pełną skalę, która się rozpoczęła w lutym zeszłego roku, coś zmieniła w polityce Uzbekistanu? Tutaj chyba chodzi głównie o tę politykę zewnętrzną, bo co do polityki wewnętrznej, to przypuszczam, że tutaj dużych zmian nie było.
Tak naprawdę trudno powiedzieć, dlatego że Uzbekistan już od czasów Karimowa zawsze starał się być krajem neutralnym. Karimow tak naprawdę, co by o nim nie mówić i jakie okropne rzeczy można powiedzieć na niego, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, w sprawie polityki zagranicznej zawsze starał się zachować neutralność i niepodległość Uzbekistanu. Zresztą to w pewnym momencie przerodziło się w pewną obsesję. On bardzo chciał się uniezależnić od Rosji, bardzo chciał się uniezależnić od właściwie wpływów jakichkolwiek dużych graczy w regionie, czy to USA, czy to Turcji. I tak naprawdę na tym skupił swoją politykę zagraniczną. Więc Mirziyoyev, przychodząc do władzy, tak naprawdę nie zastał kraju, który jest bardzo uzależniony od sąsiadów. Na pewno nie w takim stopniu jak Tadżykistan czy Kirgistan, które tak naprawdę zależą od Rosji. Rosji, ich byt, ich istnienie w dużej mierze zależy od Rosji, od polityki rosyjskiej, od Chin. Uzbekistan na szczęście nie miał takiego problemu. Związki z Rosją oczywiście były, natomiast prawdopodobnie gdzieś między 2 a 3 miliony uzbeckich migrantów mieszka w Rosji. Znaczy, tak naprawdę nie ma na ten temat danych, więc tutaj można sobie wymyślać liczby, no ale tak się przyjmuje.
Ale dużo bardzo. I to są ludzie, którzy są widoczni w Rosji.
Tak, absolutnie. Więc jakby to był jedyny powód, znaczy jakby to była jedyna taka duża rzeczywiście zależność. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o inne kwestie, o politykę, no to uzależnienie od Rosji nie było aż takie duże. Mirziyoyev, to nie wszyscy wiedzą, jest związany relacjami klanowymi, rodzinnymi z Aliszerem Usmanowem, czyli z jednym z najbliższych tak naprawdę ludzi Władimira Putina, urodzonym w Uzbekistanie, natomiast który tak naprawdę karierę zrobił w Rosji. Przez to, że on z Mirziyoyevem połączeni są jakby systemem klanowym, a system klanowy w Uzbekistanie to jest więcej niż rodzina, no to oczywiście, że jakby wpływy rosyjskie w Uzbekistanie się zwiększyły, naturalnie. Uzbekistan zresztą otworzył się na współpracę nie tylko z Rosją, a też z innymi krajami regionu i nie tylko. Więc rzeczywiście te relacje się polepszyły. Natomiast trzeba Mirziyoyevi przyznać, że mimo iż ma tak bliskie relacje z Usmanowem, nigdy na przykład nie wstąpił do Euroazjatyckiej Unii Ekonomicznej, nie zwiększył aż tak zależności Uzbekistanu od Rosji. Ona oczywiście jest, ona się zwiększyła, natomiast nie możemy mówić tutaj o jakiejś tam kolonialnej, neokolonialnej zależności, jak w przypadku powiedzmy Kirgistanu czy Tadżykistanu. Jeśli chodzi o wojnę, to był taki duży wstęp, natomiast jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, mam wrażenie, że ona troszeczkę jednak zaskoczyła Uzbekistan. Nie tylko zresztą Uzbekistan, a całą Azję Centralną.
Kazachstan też przede wszystkim, bo tam jest duża mniejszość rosyjska czy rosyjskojęzyczna.
Absolutnie, tak. W Uzbekistanie na przykład ta mniejszość rosyjskojęzyczna w ogóle nie ciągnie się do polityki, więc jakby to jest mniejszość, która bardzo często jest dobrze wykształcona, a powiedzmy prowadzi biznesy, zarabia pieniądze, ale ona się nie ciągnie do polityki. Nie ma żadnych postulatów, powiedzmy, żeby wrócić Uzbekistan Rosji. W ogóle nie ma takich pomysłów. No ale tak czy siak, Uzbekistan był troszeczkę zaskoczony tą sytuacją i tak naprawdę na początku nie wiedział, co robić. Były deklaracje wysokich polityków, wysoko postawionych polityków uzbeckich, delikatnego poparcia Ukrainy. To znaczy, były minister spraw zagranicznych wspomniał, że Uzbekistan szanuje niezależność, suwerenność Ukrainy i w związku z tym nie przyjmie Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej jako powiedzmy kraje, czy tam część Rosji. Natomiast z drugiej strony bardzo szybko po tym został usunięty ze stanowiska. Nie wiemy do końca, co to znaczy, dlatego że meandry uzbeckiej polityki są dla nas dziennikarzy, obserwatorów jakby kwestią totalnie zamkniętą. Czasami dostajemy jakieś plotki, ale są to tylko plotki. Bardzo często, bardzo ciężko jest cokolwiek potwierdzić i bazujemy tak naprawdę głównie na jakichś przypuszczeniach, na jakimś po prostu łączeniu faktów, na opinii powiedzmy ekspertów. Natomiast wydaje mi się, że Uzbekistan chce przejść przez tą wojnę jednak tą samą metodą, przez którą przechodził do tej pory, czyli po prostu stawianiem na neutralność. Dziennikarze uzbeccy, czy tam uzbekistańscy, tak byłoby lepiej powiedzieć, którzy stawali po stronie Ukrainy, albo blogerzy, mieli wizyty od służb specjalnych z delikatną prośbą, żeby jednak prowadzić bardziej neutralną narrację. Więc tak naprawdę mam wrażenie, że Uzbekistan do tej pory nie wie, gdzie jest, nie wie, gdzie chce być i na wszelki wypadek po prostu woli stać w cieniu i nie wypowiadać się na pewne tematy.
No tak, ale z drugiej strony mamy sąsiedztwo Afganistanu i rozumiem, że jest cały czas gdzieś tam z tyłu głowy ten strach przed islamem, tak? Przed radykalnym islamem, który może nabrać siły w tym kraju. I tutaj też, tak jak zrozumiałem, jest ten islam pod dużą kontrolą państwa.
Tak, islam jest pod dużą kontrolą państwa, a przynajmniej państwo bardzo się stara go kontrolować. Natomiast właśnie ze względu na to, że jest coraz więcej tych takich niezależnych blogerów, jest coraz większy dostęp do internetu, młodzież się jednak radykalizuje. To jest nie tylko wynik tego, że przez lata islam był uciemiężony, że przez lata Islam Karimow prześladował muzułmanów i to rzeczywiście tysiące muzułmanów siedziało i do tej pory siedzi w więzieniach za kwestie religijne i za jakby zbrodnie, których kompletnie nie popełnili. Więc rzeczywiście jakby ten taki powiew, powiedzmy, wolności delikatny sprawił, że ludzie wrócili do islamu, że zaczęli się tym islamem interesować, ale z drugiej strony jest to też moda. Jest to moda, która narodziła się w Taszkencie, bo ten islam taszkiencki, ten nowy islam jest dużo bardziej radykalny niż ten na przykład z Doliny Fergańskiej. Bo w Dolinie Fergańskiej on już tam był. On już był tam zawsze. To jest coś, co robiła mama, co robił tata, co robili wszyscy i właściwie to jest część, powiedzmy, tradycji. Natomiast ten islam taszkencki bardzo często to jest coś, co przyszło jako moda. Rodzice na przykład tych chłopaków młodych kompletnie nie są religijni albo no jakby religia nie pełniła w ich życiu takiej roli, a oni nagle zaczynają się być bardzo, bardzo religijni, ale mieszając przy tym islam z polityką. Bardzo często to są ludzie, którzy popierają talibów, bardzo często to są ludzie, którzy uważają, że kobiety powinny siedzieć w domu, co tak naprawdę nigdy nie było w Uzbekistanie czymś praktykowanym. Znaczy no, było gdzieś tam, wiadomo, w regionach, na wsiach, no ale jakby Taszkent zawsze był Taszkentem. Taszkent zawsze był miastem, gdzie była dużo większa swoboda. Teraz w Taszkencie hidżaby stały się po prostu modne. O ile w innych regionach nie widać tak bardzo tej różnicy, o tyle w Taszkencie widać ją bardzo, dlatego że nawet w 2018 roku tych hidżabów po prostu nie było. Ciężko było zobaczyć w centrum miasta, na przykład albo na bazarach, dużo kobiet w takich islamskich, powiedzmy, hidżabach. Były te takie jakby tradycyjne chusty, natomiast no, nie takie islamskie hidżaby. Teraz praktycznie jest to czymś normalnym. Ten zwrot ku islamowi rzeczywiście stał się taki bardzo duży. Ciężko powiedzieć, na ile tak naprawdę to może być związane z jakimś wzrostem radykalizmu. Na pewno część tej młodzieży jest dość radykalna. Ale czy to może się przełożyć na jakąś przemoc? Czy to może się przerodzić w jakieś tam grupki, które działają pod ziemią na przykład i będą walczyć z władzą, czy tam powiedzmy z niewiernymi? Nie wiem, szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to poszło tak daleko, natomiast jeśli chodzi o personalne ataki na blogerów, którzy są po prostu, nie wiem, liberalni albo powiedzmy lewicowi, albo krytykują władzę, no to stały się one nagminne.
To jest ciekawsze pytanie chyba, skąd się w ogóle wzięła ta moda na islam, bo raczej zazwyczaj dla naszych czasów teraz jest większa tendencja do sekularyzacji, a już szczególnie właśnie w takich dużych miastach, no w pewnym stopniu też kosmopolitycznych, tak, bo wiadomo, że za czasów radzieckich tam dużo ludzi przyjechało z całego Związku Radzieckiego. Więc jak pani uważa, z czego to wynika? Czy to jest jakaś, nie wiem, próba, może tych ludzi, oni nie otrzymują czegoś w życiu, może są biedni, może myślą, że to jest wyjście właśnie?
Ja bym w ogóle tego nie łączyła z biedą, dlatego że właśnie mam takie wrażenie, oczywiście nie ma żadnych badań, bo w Uzbekistanie nie prowadzi się badań. Natomiast z moich obserwacji mam wrażenie, że nie tylko jakby biedni zaczynają się interesować bardzo islamem. Na przykład lekarze to jest taka grupa zawodowa, która stała się bardzo religijna. Zapuszcza brody, jakby chodzi, modli się 5 razy i tak dalej, czego wcześniej nie było. Więc mam wrażenie, że to jest no, jak każda moda, jakby z czegoś to musiało wynikać, ale z czego dokładnie tak naprawdę ciężko powiedzieć, bo żadne badania nie były prowadzone. Mam wrażenie, że rzeczywiście jakby wpływ tych blogerów, którzy nagle się pojawili, islamskich blogerów, na pewno miał na to wpływ. Natomiast skąd się wzięli islamscy blogerzy i dlaczego akurat islamscy? No tu wydaje mi się, że w grę wyszło to, że wcześniej po prostu islam był po prostu zabroniony. No może nie zabroniony, bo jednak udawało się ludziom go praktykować, natomiast był pod jeszcze większą kontrolą państwa i tak naprawdę za posiadanie brody można było trafić do więzienia. Za noszenie hidżabu można było w niektórych momentach trafić do więzienia. Za posiadanie Koranu czasem można było trafić do więzienia. Oczywiście to wszystko zależało od interpretacji, powiedzmy, danych służb, bo to, za co karali jednego dnia, no, mogli za to nie karać następnego dnia, więc to było jakby kompletnie wybiórcze. Natomiast paranoja, jeśli chodzi o islam, była na pewno duża i w momencie, kiedy Mirziyoyev przyszedł do władzy i ten islam jednak dostał troszeczkę więcej przestrzeni, stał się atrakcyjny.
Porozmawiajmy jeszcze na jeden temat. Pani opisuje instytucję, tak chyba to można nazwać, kelin, czyli kobiety, która po ślubie sprowadza się do domu męża, no i tam dochodzi do różnego rodzaju scysji, ona ma swoją rolę narzuconą. Ja szczerze mówiąc znałem tę instytucję tylko właściwie z Kazachstanu. Jest dość znany miejscowy reżyser Nurtas Adambay. On nakręcił chyba 3 komedie na temat właśnie tak zwanej kelinki, właśnie tam była kelinka Sabina, ale tam nie było to przedstawione w ten sposób. Tam raczej było przedstawione jako spór właśnie z sekularyzowanej stolicy i konserwatywnej wsi. Jak to wygląda w Uzbekistanie?
No jeśli chodzi o filmy o kelinkach, to jest to bardzo, bardzo popularny gatunek. Myślę, że chyba najbardziej popularny gatunek, choć ostatnio zaczął go doganiać taki właśnie heroiczny, historyczny, powiedzmy, kino w stylu właśnie, nie wiem, Naszego ogniem i mieczem. Natomiast tak, no jest to taki bardzo, bardzo popularny rodzaj kina i rzeczywiście zawsze tamta Kelinka jest przedstawiona jako ta dobra, ta właściwa. I ona zazwyczaj ma spór albo z teściową, albo przychodzi jakaś kobieta bez chusty na głowie, która jest zła z założenia i próbuje odbić jej mężczyznę. No więc jakby to podejrzewam, że jest podobnie. Natomiast jeśli chodzi o samą instytucję Kelin, no jest to coś totalnie jakby naturalnego w całej Azji Centralnej. I rzeczywiście jakby tutaj no nie ma co mówić, jakby nawet lata rządów radzieckich nie zniszczyły kultury Azji Centralnej w tym kontekście. To znaczy po ślubie kobieta wprowadza się do domu męża i mieszka razem z jego rodzicami. Znaczy to zazwyczaj jest najmłodszy syn, no bo oczywiście jeżeli jest więcej synów, no to tam oni muszą mieszkać w innych miejscach, no albo mieszkają wszyscy razem, tak też bywa. Natomiast ta dziewczyna, która dopiero co wyszła za mąż, mieszka razem z teściową, z teściem, bardzo często jeszcze z jakimiś tam innymi domownikami, ma rodzić dzieci, ma zajmować się właściwie wszystkim w domu, ma gotować, sprzątać, wstawać przed wszystkimi, bardzo często o 5 rano, żeby pozamiatać, żeby wysprzątać. No i taka kobieta tak naprawdę jest niewolnicą. To znaczy bardzo często relacje między Kelinką a teściową są dobre. Nie można powiedzieć, że we wszystkich domach uzbeckich są złe. Natomiast no, bywają też bardzo trudne, dlatego że Kelin tak naprawdę jest zmuszona do tego, żeby teściowej służyć. I to jest moment, kiedy teściowa ze służącej przeistacza się w pana. I jak to, no powiedzmy, możemy wiedzieć z psychologii, bardzo często ofiara chce być katem, bo dlatego, że no, taki model jakby życia widziała, taki model życia zna i po prostu jej jedynym, znaczy nie jedynym, ale na pewno nie jedynym, ale jej jakby chęcią jest to, żeby posiadać własną służącą. No i tak właśnie niestety bardzo często to wygląda.
I ostatnie już pytanie dotyczące kultury popularnej. Dla mnie zawsze bardzo zaskakujące jest siła uzbeckiej estrady. To jest właściwie, tych wykonawców jest mnóstwo, są kanały telewizyjne, tych utworów jest nawet dużo na Spotify'u, tak? Można je bardzo łatwo znaleźć i w porównaniu z innymi państwami Azji Centralnej. Z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że po prostu Uzbekistan ma tak dużą liczbę ludności, że jest też dużo artystów? Czy może jednak z czegoś innego?
To jest trudne pytanie. To znaczy w czasach, na pewno ten rozwój estrady rozpoczął się w czasach radzieckich, bo wtedy rzeczywiście Taszkent to był takie centrum ZSRR na peryferiach. To znaczy najlepsze, najfajniejsze miasto Azji Centralnej, radzieckiej Azji. I rzeczywiście przyjeżdżało tam bardzo dużo artystów, wykonawców różnych, no, architektów. No tak naprawdę Taszkent był wtedy ważnym miastem na mapie Azji, na mapie ZSRR. I mam wrażenie, że to dlatego po prostu tam ładowano dość dużo pieniędzy właśnie w rozwój tej sceny estradowej, a później estrada zaczęła być wykorzystywana już za czasów Karimowa tak naprawdę do celów politycznych. To znaczy artyści oczywiście mogli mieć swoje utwory, natomiast bardzo często musieli w tych utworach trzymać się pewnych zasad. To znaczy na przykład musieli wysławiać uzbeckiego ducha, czyli to, co prezydent Karimow rozumiał jako uzbeckiego ducha, jako uzbecką tradycję, jako uzbeckie zwyczaje, jako to, do czego Uzbekistan dąży, czyli konkretne rodzaje strojów, czyli na przykład nie za duże dekolty, czyli raczej niewinna miłość, a nie jakieś tam roznegliżowane teledyski. A oprócz tego wielu artystów musiało tak naprawdę co jakiś czas na święta państwowe przygotowywać piosenki o patriotycznej tematyce. To w ogóle jakby ten cały watan estrada się nazywa, to znaczy, czyli po prostu ojczyźniana jakby estrada. I tych piosenek było dość sporo. I, no więc jakby ta estrada zaczęła wiązać się z polityką, a wiadomo, no, że jeżeli polityka może wejść po strzechy dzięki muzyce popularnej, no to nie ma nic lepszego. Dlatego rzeczywiście tam w Uzbekistanie w tą estradę ładowano pieniądze. Ta estrada była bardzo popularna, no ale też to nie było tak, że ci wykonawcy mogli robić co chcieli. Oni byli pod bardzo, bardzo ścisłą kontrolą i właściwie do tej pory można powiedzieć, że są.
I o tym też można przeczytać w pani książce. Agnieszka Pikulicka-Wilczewska, autorka książki Nowy Uzbekistan, którą serdecznie polecam. Ona niedługo ukaże się nakładem wydawnictwa Czarne. Bardzo pani dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.